Dzień dobry Państwu, tym gościem jest generał Jarosław Kraszewski, był szef wojsk rakietowych, pan od rakiet po prostu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie generale, jak słyszymy, dowiadujemy się z mediów, premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron mają jechać do Kijowa. Jedno z dat było nawet 15 czerwca, czyli dzisiejsze z dat. Nie wiadomo do końca, czy pojadą, czy nie, ale nawet gdyby mieli pojechać, to co oni tak naprawdę powinni Ukraińcom przywieźć, oprócz dobrych słów i zachęty do tego, by wytrwali?
No, według mnie dwie proste deklaracje. Po pierwsze, Zachód dalej zostaje zjednoczony wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi w dostarczaniu uzbrojenia i amunicji, bo to są dwa czynniki niezbędne w tej chwili Ukraińcom do utrzymania tej sytuacji i zmiany jej na swoją korzyść, a druga deklaracja to jest taka, że te trzy państwa akurat zwiększą, no Francja wiadomo dała już swoje haubice Caesar, ale Niemcy i Włosi muszą zwiększyć swoje zaangażowanie.
Jeśli by pan spytał Olafa Scholza, to kanclerz Niemiec powiedział, że Niemcy są w czołówce, jeśli nie są najlepsi w dostarczaniu sprzętu na Ukrainę.
No, dzisiaj rano jeszcze czytałem, że PZH 2000 nie dotarły.
Znaczy, trudno w ogóle zauważyć ten sprzęt, bo Ukraińcy mają pewien kłopot, żeby go znaleźć, ale Niemcy twierdzą, że dostarczają.
Więc no, ja nie jestem politykiem, nie jestem dyplomatą.
Dlatego zwolniam pana z odpowiedzi na to pytanie.
Ja bym chciał, żeby takie dwie deklaracje padły.
Że padły deklaracje. No dobrze, a oprócz deklaracji Ukraińcy cały czas mówią, że potrzebujemy broni, potrzebujemy amunicji. Jakiej broni najbardziej potrzebują i czy naprawdę chodzi o broń, a nie na przykład, nie wiem, o wyszkolonych żołnierzy?
Jedno z drugim idzie w parze, bo pamiętajmy o tym, że w tej chwili NATO doprowadza do sytuacji, gdzie Ukraińcy całkowicie zmieniają systemy artyleryjskie. Po pierwsze na kalibry natowskie, więc Zachód i NATO musi doprowadzić do sytuacji, gdzie jest ciągłość dostaw amunicji. Drugie, zmieniają system ukierunkowania dział, bo...
Co to znaczy system ukierunkowania dział? Ja wiem, że pan jest od artylerii, ale nie każdy z nas jest.
Ja bardzo prosto to wytłumaczę, mam nadzieję, że każdy zrozumie. Postradziecki system ukierunkowania lufy polega na podziale koła na 6000 części.
Na 6000 części?
Tak. A amerykański polega na tym podziale na 6400 części. Jest dokładniejszy. Rosyjski, postrosyjski i postradziecki jest łatwiejszy w liczeniu, bo przeliczając stopnie na tysięczne, dzieli się przez 6, tysięczne na stopnie mnoży się przez 6.
Ja wiem, panie generale, my już to wszystko wiemy, że pan wygrał kiedyś taki konkurs w najlepszym strzelaniu i pan umie trafić jak trzeba. Tylko pytanie tak naprawdę zupełnie poważnie, bo to jest wojna, nie ćwiczenie, jest takie, bo my mamy wrażenie, że Ukraińcy nic, tylko dostają tę broń. Polska wysłała uzbrojenie, jeśli wierzyć temu, co mówią nasze władze, za 1,7 mld dolarów, prawie 2 mld dolarów. To kupa pieniędzy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no, pokój nie zna swojej ceny. Tutaj nie funkcjonuje pojęcie maksimum. To po pierwsze. Po drugie, mamy wojnę, czy według narracji kremlowskiej operację specjalną, gdzie Zagłębie Charkowskie, które było uważane za to serce produkcji zbrojeniowej Ukrainy, zostało praktycznie zniszczone. Większe zakłady zbrojeniowe na terenie Ukrainy, jeżeli nie zostały zniszczone w całości, zostały zniszczone te elementy, które przyczyniają się do masowej produkcji. Ukraińcy nie są w stanie w tej chwili masowo produkować na przykład amunicji.
6 po 8 moim gościem generał Jarosław Kraszewski, specjalista od artylerii, od wojsk przeciw, od wojsk rakietowych.
Nie, tak? Przeciwlotniczych.
Nie. Już poprawiłem się. Ja wiem, że, proszę państwa, rakiety i przeciwlotnicze to zupełnie co innego, bo powiedziałem słusznie rakiety. Panie generale, serio. Jak pan patrzy na tę wojnę, to my wiemy oczywiście, po czyjej stronie jest pańskie serce. Ale proszę na to... No to jest oczywiste, ale proszę na to spojrzeć, jeśli mogę pana o to prosić, jak analityk, który patrzy na to z góry, jak trochę jak na ćwiczenie wojenne na mapie. Niech nam powie pan z łaski swojej, jaki jest na tej wojnie, a nie co chcielibyśmy wiedzieć, kto wygrywa.
Szanowni Państwo, trudno jest powiedzieć na tym poziomie taktycznym, gdzie wojska są w styczności, kto tak naprawdę wygrywa, bo ta sytuacja jest sytuacją bardzo dynamiczną, ona zmienia się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, więc na chwilę obecną przewagę na pewno mają niestety Rosjanie. Dlaczego? Tłumaczę. Według doniesień medialnych, opartych między innymi na przecieki z danych wywiadowczych, Rosjanie zgromadzili około 80 batalionów na tym odcinku tego frontu wschodniego. Według kalkulacji wywiadu brytyjskiego Ukraińcy mają 55 batalionów, z czego 10 batalionów czołgów. Więc tutaj już jest ta niekorzyść, ale to nie jest taka niekorzyść, która od razu skazuje Ukraińców na porażkę. Myklęska, dlaczego? Tak? Dlatego, że w natarciu przyjmuje się, że trzeba mieć przewagę 3 do 1 minimum. Najlepiej 5 do 1. Mhm. Więc jeżeli Ukraińcy mają 55 batalionów, per analogia to Rosjanie mieć 150-160 mhm. batalionów. Rosjanie natomiast rekompensują sobie ten niedobór wojsk ostrzałami artyleryjskimi i tu niestety jest ogromna przewaga strony rosyjskiej, bo według szacunków ostatnich jest to 10 do 1.
No Siewierodonieck, takie miasto, w zasadzie w tej chwili miasto ruin, bo tam było kiedyś ponad 100 tysięcy mieszkańców, ale to było przed wojną. Ma być takim w zasadzie
Mariupol wschodu.
No właśnie chciałem to powiedzieć, to jest taki symbol jak Mariupol. No i on właśnie pada. Rosjanie zaproponowali, że mogą się zgodzić, żeby się tam ci łaskawie poddali. Bo jak nie, to ich po prostu wystrzelają.
Ja słyszałem, czytałem taki wariant, że Ukraińcy będą się bronili, natomiast są gotowi przejść, wycofać się z Siewierodoniecka kosztem właśnie tego, żeby oszczędzić życie ukraińskich żołnierzy, bo oni będą niezbędnie potrzebni na kolejnych pozycjach obrony, które Ukraińcy mają tam przygotowane.
Dobrze, to panie generale, do wojny na Ukrainie jeszcze wrócę. Na sekundę tylko pytanie o to, co robi Polska w tej chwili. Polska się zbroi na potęgę. Jak to powiedział mój kolega redakcyjny, pan minister Błaszczak siedzi na Allegro i kupuje broń. I on to mówił, nie mówił tego złośliwie. Ja to rozumiem, że my w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy ją kupić. Tylko czy są to zakupy trafne? Takie, które są... No, czy my kupujemy w tej chwili to, czego nam najbardziej potrzeba?
Po pierwsze, pan minister Błaszczak nie siedzi na Allegro, bo to jest niemożliwe, dobrze, chyba że prywatnie to robi. Natomiast w tej chwili to, co kupuje MON, wynika po pierwsze z planu modernizacji technicznej, który jest konsekwencją analizy zagrożeń, przyjętej strategii i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mnożyć się dokumentów, bo państwa zanudził. Są nam potrzebne czołgi, bo mamy przestarzałe czołgi.
No dobrze,
są nam potrzebne bojowe wozy piechoty, bo te już są kompletnie przestarzałe.
Zdaje się, że kupujemy nowe od Koreańczyków teraz, tak?
Tak, kogoś może zdziwić, dlaczego od Koreańczyków. A otóż, szanowni państwo, od Koreańczyków kiedyś kupiliśmy podwozie do Kraba. Ono jest multiaplikacyjne. Podobne zastosowanie ma mieć to podwozie z Korei, które będzie aplikowane razem z wieżą bezzałogową.
Proszę Państwa, jeśli Państwo wszyscy wiedzą, co to jest podwozie multiaplikacyjne i wieża bezzałogowa, to gratuluję. Ja nie do końca dowiem
się... ZSSW-30.
Dowiem się tego, proszę Państwa, w internetowej części naszej rozmowy, na którą już teraz zapraszam. Radio RMF24, interia.pl. A słuchaczom radia życzymy miłego weekendu, no bo zaczyna się długi weekend, więc proszę być bezpieczni. Dobrze, panie generale, zaraz. Multiaplikacyjne podwozie. Tak. Przepraszam.
Ma zastosowanie nie tylko do Kraba, może być wykorzystane w innych rodzajach uzbrojenia, na przykład mostach.
Mostach?
Są mosty na podwoziach gąsienicowych, może być wykorzystane do systemów przeciwlotniczych, może być wykorzystane do wozów zabezpieczenia technicznego dla pododdziałów pancernych.
Dobra.
Także nie tylko do artylerii.
Dobrze, czyli po podwozie, no to rozumiem. Musimy kupować, znaczy musimy, nie musimy kupować koreańskie, ale koreańskie jest dobre.
Tak. No mamy ten sam system logistyczny, więc per analogia. Byśmy, kupując z Korei, nie wchodzimy z nowym podwoziem, które wymaga nowej logistyki.
Wszyscy, jak pytam, to mówią, że najbardziej to my potrzebowalibyśmy teraz systemów przeciwrakietowych.
No, z tego co ja wiem, chyba że mnie coś ominęło, to program Wisła idzie, program Naref idzie.
Proszę powiedzieć, co to są te piękne programy Wisła i Naref?
Wisła czy... to są patrioty, Naref to są mniejsze środki przeciwlotnicze, bo system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej musi być wielowarstwowy. Nie znaczy załatwi właśnie, się jedną znaczy rakietą niszczenia celu na każdej wysokości.
Okej. Okay. Przepraszam, jestem laikiem w tej dziedzinie, ale może byśmy po prostu sobie sprowadzili specjalistów z Izraela i powiedzieli, słuchajcie, bo wy macie system przeciwrakietowy taki, że nic z gazy na was nie spada, to zróbcie nam taki sam.
No jest to możliwe, tylko szanowni państwo, zamysłem od wielu, wielu lat Polski jest to, żeby część technologii jednak polonizować.
Okej, okay, żeby była produkowana w Polsce.
Żeby była produkowana w Polsce. Bo Izrael, tak, zbudował swoją tarczę antyrakietową, tylko że ją produkuje u siebie. Mm-hmm. Więc jest w stanie zabezpieczać ciągłe dostawy na własne potrzeby, no bo jest w takiej sytuacji geostrategicznej, w jakiej
rozumiem,
jest.
Że ta wiedza, jak to robić, nie jest jakąś wiedzą tajemną i generalnie oprócz Izraela są ludzie na świecie, którzy wiedzą, jak zaprojektować ten system obrony przeciwlotniczej. To ważne, bo no, rozumiem, że my się nie szykujemy do napaści na Białoruś czy na Kaliningrad. Na
no nie, jesteśmy krajem defensywnym, jesteśmy w składzie sojuszu defensywnego.
No to
więc...
jeżeli oni na nas napadną, to musimy się bronić. Jak zaczną nas ostrzeliwać swoimi rakietami, to musi mieć system przeciwrakietowy, tak?
Tak.
Czy my wiemy, jak go zbudować? To jest pierwsze pytanie.
Wiemy, jak go zbudować.
No dobra, i drugie pytanie. Ile pieniędzy trzeba i ile czasu, żebyśmy zbudowali taki, żebyśmy naprawdę się powiedzieli, uff, jesteśmy w miarę bezpieczni?
Jeszcze raz, panie redaktorze, zaczynamy. Nasz pirat funkcjonuje... Piorun. Bo pirata też mamy. Tylko pirat jest do zwalczania środków przeciwpancernych.
A co to jest piorun?
Piorun jest to rakieta krótkiego zasięgu, która jest skutecznie i bardzo chwalona w Ukrainie.
Ale to jest ofensywna czy defensywna, przepraszam?
Nie ma czegoś takiego.
Dobra, to
trudno
jest
mi wytłumaczyć czołg ofensywny i czołg defensywny. Co my te czołgi wymieniamy?
Czołg jest prosty, no nie, ale na przykład są rakiety, które są...
Jeżeli jest to system przeciwlotniczy, jest z natury defensywny, bo się bronimy.
Właśnie.
Bo to nie jest system do atakowania lotnisk, tylko do zwalczania środków napadu powietrznego.
Dobrze. To się tak fachowo nazywa. Czymże jest ten piorun nieszczęsny?
Piorun jest rakietą krótkiego zasięgu do zwalczania środków napadu powietrznego. I są to samoloty i są to śmigłowce i bezpilotowce.
Może pan od razu tak powiedzieć? Dobra, czyli samoloty, śmigłowce i drony.
Tak, więc tu technologię mamy.
Mamy technologię, kiedy będziemy mieli tego tak dużo, żebyśmy... odetchnęli, powiedzieli, uff, mogą sobie próbować.
No, MESCO produkuje cały czas. To nie jest tak, że to można wziąć ludzi z ulicy, dopuścić i po dwugodzinnym szkoleniu pracownik staje przy linii technologicznej i produkuje pioruny czy piraty, bo to absolutnie tak nie jest, bo najbardziej zaawansowaną technologią w tej rakiecie jest system naprowadzania.
Dobrze. W każdym razie, pan mnie chce przekonać, rozumiem i ja chętnie to przyjmę, bo to zaraz się pogubię w szczegółach, że najważniejsze dla nas w tej chwili są systemy przeciwrakietowe i przeciwlotnicze. I my je sprowadzamy.
Nie mamy, szanowni państwo, tradycji w budowaniu rakiet dalekiego zasięgu, dlatego sprowadzamy patrioty. Dlaczego patrioty? Patrioty są sprawdzone w boju, wykorzystywane od wielu, wielu lat, są skuteczne, dają taki procent prawdopodobieństwa trafienia celu, że możemy czuć się w miarę bezpiecznie. Żeby to bezpieczeństwo wzrosło, musimy budować rakiety średniego i małego zasięgu. Jeżeli nie mamy możliwości zbudowania tego natychmiast, trzeba to kupić.
Co to są średni i mały zasięg?
No to jest Naref i mały ale zasięg, to są
kilometra.
Oj. 5-10 kilometrów, 5-7 kilometrów i...
To są małe zasięg,
nie,
tak?
Średni. Aha. I 2 do 5 kilometrów będzie okay. Małego, krótkiego
już
zasięgu.
Wiemy, o co chodzi.
Nie jestem przeciwlotnikiem.
Nie, my wiemy, pan potrafi strzelić z armaty i trafić.
No ale to na 40 kilometrów. Ziemia.
Czy polscy wojskowi odwiedzają Ukrainę? Jesteśmy tam obecni? Pytam dlatego, że pojawił się artykuł, że w dzienniku Gazecie Prawnej, że nas tam nie ma. Szef sztabu Słowacji był w Kijowie, są tam doradcy brytyjscy.
Po pierwsze, jeżeli tej informacji nie ma i nie ma i jesteśmy stuprocentowo pewni, że nikogo tam jeszcze nie było, no to troszeczkę nie tak. Jeżeli natomiast nie ma tej stuprocentowej pewności, że żaden z najważniejszych trzech dowódców w siłach zbrojnych RP nie odwiedził, to dobrze, bo ta informacja jest utrzymywana w tajemnicy i zresztą taka wizyta powinna być post factum, dopiero na forum publicum ogłoszona, że do takiej wizyty doszło.
Okay,
Taka wizyta to jest kłopot dla Ukraińców. Ja dalej stoję na stanowisku, bo redaktor miło ze mną rozmawiał, że to jest odciąganie tych ludzi od wojny. Mhm. Bo trzeba taką wizytę zabezpieczyć.
Czyli generalnie im ciszej w tej sprawie, tym lepiej. I tak. To, że my nie mówimy, że tam jesteśmy, to oznacza, nie oznacza, że nas tam nie ma, tak?
No, oczywiście, że tak. No, powinniśmy to skrupulatnie, skrzętnie wykorzystywać. I tak jest to robione. Jak to jest robione, dowiemy się post factum. W tej chwili spekulowanie, kto gdzie jest, nie ma żadnego sensu. Ostatnie, bo po co to rozgrzebywać?
Ostatnie pytanie. Ukraińcy mają szansę się obronić?
Mają szansę się obronić, jeżeli będziemy im dostarczali, bo to jest wątek z pierwszej części naszego spotkania. Tak jak powiedziałem, w artylerii mają Rosjanie przewagę 10-1. Czytałem ostatni raport brytyjski. Ukraińcy strzelają 6 tysięcy pocisków dziennie, czyli per analogia Rosjanie wystrzeliwują 60 tysięcy. Jeżeli teraz Ukraińcy dostają nowe kalibry, czyli 105,5, Zachód musi im natychmiast dostarczyć takiej ilości amunicji, żeby oni mogli powstrzymać tą machinę zbrodniczą Federacji Rosyjskiej, zatrzymać ich. Nie wiem, czy to będzie linia Sywierodonieck, Charków tam na dół do Krymu, czy będzie to inne działanie. Na pewno na chwilę obecną z deklaracji prezydenta Ukrainy wynika, że Ukraina chce odzyskać utracone terytoria.
Wszyscy trzymamy za nich kciuki, tak. A panu bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Panu również życzę miłego i bezpiecznego weekendu.
Również.
Kłaniam się nisko państwu i panu do widzenia.